Studiu Wschodnim wracamy do rozmowy. Dziś naszym gościem jest dr Łukasz Lewkowicz z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i Instytutu Europy Środkowej w Lublinie. Rozmawiamy jeszcze o inicjatywie Trójmorza w kontekście zakończonego już odbywającego się w mijającym tygodniu w Lublinie samorządowego Kongresu Trójmorza. To ten kongres tegoroczny, podobnie zresztą jak ubiegłoroczny, odbywał się w cieniu wojny na Ukrainie. No właśnie, i co do zasady państwa inicjatywy Trójmorza wyrażały wielokrotnie krytyczne stanowisko wobec rosyjskiej agresji na Ukrainie. Są pewne wyjątki. Węgry właściwie można powiedzieć potępiły, natomiast te działania polityczne, które prowadzi węgierski rząd, no nie są takie jednoznacznie krytyczne i przeciwne polityce rosyjskiej. Dlaczego? Czy wynika to i należy to tłumaczyć uzależnieniem energetycznym Węgier od Rosji? Chyba nie do końca.
Na pewno to jest jeden z czynników, prawda, to uzależnienie energetyczne, ekonomiczne, aczkolwiek ono się też zmienia, bo ze względu na sankcje nakładane przez Unię Europejską na Rosję, w której i tak Węgry muszą uczestniczyć, no to jednak dochodzi teraz do takiej trochę wymuszonej dywersyfikacji dostaw, czy gazu, ropy, czy innych jakichś surowców naturalnych, i tutaj po prostu już Węgry muszą podejmować działania na rzecz właśnie szukania nowych kierunków. W tym roku były prowadzone rozmowy z państwami z Bliskiego Wschodu, z Omanem, Katarem, z Azerbejdżanem. Węgrzy też jakby są zainteresowani rozbudową tego terminala LNG na wyspie Krk w Chorwacji, żeby też z tego południowego, w tej południowej flanki regionu ściągać chociażby gaz. Więc widać, że po prostu nie wyszła im do końca ta polityka stawiania tylko na rosyjskie węglowodory. Wydaje mi się, ten aspekt polityczny jest również ważny. Po prostu czy Viktor Orban, czy przedstawiciele rządu obecnego mają po prostu dobre relacje polityczne od wielu, wielu lat z politykami rosyjskimi. Do dzisiaj Peter Szijjártó, czyli minister spraw zagranicznych, jeździ do Moskwy, spotyka się z tymi politykami. Tak więc widać, że to jest jakby istotne. Oczywiście narracja jest taka, że Węgry powinny pozostać neutralne, żeby jakby zagrożenia na swoje terytorium nie przyjąć, że mają chronić również mniejszość węgierską, między innymi na Ukrainie, no właśnie, na Zakarpaciu.
Jeśli chodzi o Zakarpacie, to te może nie konflikty, ale pewne spory, one cały czas są obecne w tych relacjach ukraińsko-węgierskich.
Dokładnie. Tak, od wielu lat już, prawda? Już przed wojną to było obecne. No, ale generalnie Węgry prowadzą taką aktywną politykę, jeżeli chodzi o swoje mniejszości w tych sąsiednich, ościennych państwach, jak Słowacja, Rumunia, czy Serbia, czy właśnie Ukraina. Tak więc to też może być jakimś ważnym aspektem. No póki co właśnie nie dostarczają broni, nie pozwalają, żeby przez ich terytorium dostarczać broni. No w ogóle Węgry prowadzą taką specyficzną politykę. Pamiętajmy o tym, że wciąż węgierski parlament nie podjął decyzji dotyczącej rozszerzenia NATO o Szwecję. Tak więc no jest dużo takich czynników, które pokazują, że ich polityka wpisuje się w tą politykę rosyjską bardziej niż pozostałych państw. No jeszcze takim drugim przykładem ciekawym jest Austria, jeśli chodzi o Trójmorze, która jednak prowadzi taką swoją specyficzną politykę już od okresu powojennego.
Wynika to, jak rozumiem, z neutralności.
Neutralności, tak. Czyli to jest taka polityka neutralności. No Austria nie jest w NATO, prawda? Ona też nie dostarcza broni stronie ukraińskiej, aczkolwiek politycznie czy humanitarnie jak najbardziej pomaga. Natomiast oni cały czas trzymają dystans. Na szczęście większość państw inicjatywy Trójmorza zaangażowała się w większym czy mniejszym stopniu w pomoc. Polska oczywiście jest jednym z tych liderów pomocy militarnej, humanitarnej, politycznej, ale państwa bałtyckie to robiły i cały czas robią. No, Republika Czeska, Słowacja, mimo tych różnych zawirowań politycznych, pomaga militarnie, humanitarnie cały czas. Państwa bałkańskie należące do Trójmorza, tak jak Rumunia, Bułgaria, Chorwacja czy Słowenia również są zaangażowane. Mimo, że poza Rumunią są troszeczkę dalej od tego konfliktu, no ale je też dotknęły te kwestie dotyczące energetyki i mimo pewnych podziałów społecznych, bo czasami społeczeństwa są prorosyjskie, tak jest w Bułgarii, tak jest na Słowacji na przykład, no jednak udało się tą politykę wspierania Ukrainy utrzymać. Więc na szczęście tutaj większość państw raczej się pomaga Ukrainie, jakby widzi, że to jest łamane prawo międzynarodowe, że są dokonywane zbrodnie wojenne i że jakby tutaj Rosja jednak jest tym agresorem, a nie jakimś ewentualnym partnerem dla tych państw. No poza tym praktyka pokazuje, że w tym ostatnim roku większość państw musiała po prostu dywersyfikować te dostawy węglowodorów i czyli żeby nie ze kierunku wschodniego, ale z innych kierunków szukać i to się udało. To, co wspominałem wcześniej, powstało mnóstwo interkonektorów, jakichś połączeń gazowych.
Siłą rzeczy konieczność zmiany
te sankcje, ta polityka rosyjska odłączania gazu spowodowały, że te kraje się po prostu już nie są w takim dużym stopniu uzależnione od Rosji, jak to było przed lutym 2022 roku.
To skoro jeszcze, no właśnie, o Ukrainie wspomniał pan wcześniej o tym statusie Ukrainy w relacjach z Trójmorzem. No oczywiście już rok temu były takie deklaracje, bardziej mające jednak charakter życzeniowy, by Ukraina dołączyła do inicjatywy Trójmorza. Oczywiście wiemy, jakie są warunki, że no przede wszystkim kraje Unii Europejskiej, więc ta droga do Trójmorza wjedzie przez Brukselę. No ale czy takiego scenariusza, no wiemy, że Ukraina także jest krajem stowarzyszonym z Unią Europejską. Czy ten scenariusz jest możliwy, na ile jest możliwy, no właśnie jakie korzyści mógłby przynieść samej inicjatywie Trójmorza, a jakie Ukrainie?
No to jest ciekawa tematyka, no bo faktycznie no wybuchła wojna, ona przyspieszyła pewne decyzje i po prostu na szczycie w Rydze, no doszło do pewnego kompromisu, prawda? Bo z jednej strony tam prezydent Zełenski nawet mówił, że on by chciał, żeby Ukraina weszła po prostu do inicjatywy Trójmorza. No oczywiście pewnie byłby tutaj opór części państw wewnątrz tego formatu i jakby znaleziono coś kompromisowego, czyli po prostu status tego partnera uczestniczącego, czyli niepełne członkostwo, no ale pewna droga. Bo taki partner uczestniczący, to on jest jakby nadawany tym państwom, które jakby mają status kandydata do Unii Europejskiej, czy chcą, czy prowadzą jakieś działania, żeby wejść do Unii Europejskiej. I to się mniej więcej w tym czasie na szczycie unijnym udało uzyskać Ukrainie, prawda? Czyli ona jest też kandydatem do Unii Europejskiej, no i przy okazji tym członkiem uczestniczącym w ramach inicjatywy Trójmorza. To oczywiście pozwala na uczestnictwo głowie państwa Ukrainy, czy firmom ukraińskim, przedstawicielom rządu w poszczególnych szczytach. Realizację projektów, chociaż te projekty z udziałem strony ukraińskiej były już wcześniej realizowane, jeśli chodzi o to, co było zgłaszane w Bukareszcie i później. Tam najwięcej to właśnie, jeśli chodzi o te państwa trzecie, to właśnie Ukraina przede wszystkim. Natomiast korzyści, no wydaje mi się, że warto już dyskutować, ja to już podkreślałem w kilku wywiadach, ale również na tym naszym panelu dotyczącym właśnie podejścia Trójmorza do Ukrainy, że my musimy już jako państwa inicjatywy Trójmorza, jako Polska, inne państwa tego formatu już dyskutować, rozmawiać z Ukrainą, z rządzącymi Ukrainą, z biznesem ukraińskim na temat odbudowy Ukrainy. Czyli żebyśmy po prostu nie czekali na ostatnią chwilę, tylko już prowadzili jakieś rozmowy, plany, co można zrobić. Oczywiście, jeżeli chodzi o ten format trójmorski, to przede wszystkim chyba będzie odbudowa infrastruktury, zniszczonej w dużym stopniu przez Rosjan, czyli drogi, koleje, może jakieś budynki użyteczności publicznej. I to jest chyba jakaś taka największa szansa dla inicjatywy Trójmorza, żeby stworzyć takie dobre połączenia, dobrą współpracę gospodarczą między państwami. Tu są oczywiście duże wyzwania, bo przecież wiemy, co się działo chociażby ze zbożem, czy z płodami rolnymi idącymi z Ukrainy przez Polskę na przykład, gdzieś tam dalej. Więc tutaj oczywiście musimy być przygotowani na różne wyzwania. Trzeba wprowadzać pewne rozwiązania prawne, żeby przeciwdziałać jakimś takiemu niekontrolowanemu napływowi chociażby tego wspomnianego zboża. Natomiast generalnie co do zasady my powinniśmy już rozmawiać, bo inne państwa prawdopodobnie już takie plany robią. No, mówi się o tym, że Niemcy to już mają opracowane, jak będą odbudowywały Ukrainę, a mają środki finansowe i mogą to robić. Ja słyszałem kilka miesięcy temu, że nawet nasi partnerzy ze Słowacji już prowadzą takie rozmowy dotyczące odbudowy infrastruktury w kilku miejscowościach w obwodzie kijowskim. Oczywiście teraz są prowadzone jeszcze te działania wojenne, ataki rakietowe, tak więc póki co nic tam się takiego jeszcze nie mamy takich możliwości, żeby to zrobić. Chyba trzeba jednak poczekać do jakichś rozwiązań politycznych, aż ten konflikt się zakończy. Natomiast wydaje mi się, że to jest dla inicjatywy Trójmorza dobry temat na najbliższe lata zapewne.
Pewnie też sporo będzie na ten temat przy okazji wrześniowego szczytu w Bukareszcie, który zresztą po raz drugi się będzie w tym mieście, w stolicy Rumunii odbywał. Ale korzystając, panie doktorze, z pańskiej obecności, chciałbym jeszcze chwilę porozmawiać o Słowacji, którą też pan naukowo się zajmuje. W poniedziałek prezydent Zuzana Czaputowa mianowała pierwszy w historii Słowacji rząd techniczny. Rząd, który ma przygotować kraj do szykowanych na koniec września przedterminowych wyborów parlamentarnych. Premier tego rządu został dotychczasowy wiceprezes Banku Centralnego Ludovít Oder. Kim jest nowy szef słowackiego rządu i czy rzeczywiście ten rząd ma szansę zakończyć chaos i wyciszyć te polityczne emocje na Słowacji? Bo na to liczy prezydent Czaputowa. Takie deklaracje słyszeliśmy podczas zaprzysiężenia tego rządu. Sam premier też o tym powiedział.
No to ma być rząd techniczny, rząd specjalistów, jak to podkreśliła nawet Zuzana Czaputowa.
Biznesmeni, dyplomaci,
dokładnie,
naukowcy.
Osoby zajmujące się ekonomią, prawda, w różnym zakresie. I tutaj Ludovít Oder również jest przykładem takiego polityka, bo jest od 2018 roku wiceprezesem Banku Centralnego Słowacji, czyli takiego naszego odpowiednika NBP, prawda. On był wykładowcą, prawda, zajmował się ekonomią naukowo. Jest politykiem stosunkowo młodym, ma korzenie węgierskie, to też jest ciekawe. No i właśnie jest traktowany jako ekspert, a nie jako polityk. Tak? On nie jest związany w tym momencie z żadną partią, nie jest kojarzony. I z tego względu no, podjęto taką decyzję, żeby on został tym szefem rządu. On sam już podkreślił, że przez te kilka miesięcy do wyborów 30 września tego roku będzie się kierował 5 zasadami. To jest spokój, profesjonalizm, przyszłość, zasypywanie podziałów i służenie krajowi. Czyli to są takie, powiedzmy, te podstawowe zasady, którymi się ma nowy rząd kierować. No, sama Czaputowa również, powołując ten rząd, powiedziała, że po prostu ta formuła wcześniejszego rządu Eduarda Hegera się zakończyła, jest zbyt wiele konfliktów politycznych i że po prostu do września ten rząd nie byłby w stanie funkcjonować, bo pamiętajmy, że ten kryzys
polityczny... Chociaż przyznała pani prezydent, że rzeczywiście Heger zdołał przeprowadzić kraj przez ważne reformy, to też odnotowała.
Tak, no pamiętajmy, że Heger przejmował władzę, kiedy trwał jeszcze COVID, to była wiosna 2021, też również w takich dziwnych okolicznościach, bo ówczesny, wcześniejszy premier Igor Matowicz został odwołany ze względu na to, że nie konsultując ze swoim gabinetem zakupił szczepionki Sputnik z Rosji. To był taki wielki kryzys. No, wtedy trwał jeszcze COVID. Na Słowacji były bardzo duże obostrzenia, duże ograniczenia w działalności biznesu. No a później przyszła wojna i to też dotknęło w dużym stopniu gospodarkę, energetykę słowacką, czyli wysokie ceny, stosunkowo jak na Słowację wysoka inflacja, wysokie ceny żywności i jakby tutaj Eduard Heger w tych warunkach musiał rządzić, czyli przeprowadzać te różne reformy gospodarcze, pomoc dla biznesu, dla ludzi, różne dopłaty energetyczne. Jednocześnie w zeszłym roku, we wrześniu, jedna z partii koalicyjnych, SAS, odeszła z koalicji, czyli ten rząd był przez wiele miesięcy mniejszościowy, a w grudniu, w połowie grudnia zeszłego roku w parlamencie było głosowane wotum nieufności wobec rządu Hegera, przegłosowane, więc właściwie przez te kilka miesięcy ten rząd działał no jednak jako taki mianowany przez panią prezydent, nie mając tej większości, nie mogąc właściwie jakichś strategicznych decyzji podejmować, więc ta decyzja dotycząca rezygnacji przez Hegera, no i właśnie powołania nowego rządu, no była wymuszona przede wszystkim tym kryzysem politycznym, który trwał od wielu miesięcy. No i mówi się o tym, że ten nowy rząd, no, który będzie działał tak de facto 4 miesiące, ponad 4 miesiące, on ma przede wszystkim administrować państwem przez ten czas. Czyli to, co wcześniej zostało już przyjęte, budżet, jakieś zakładane reformy, pomoc dla mieszkańców Słowacji, to ma być jakby kontynuowane do wyborów, do 30 września. Ten nowy rząd ma również jakby przeprowadzić te wybory, żeby one były uczciwe. I też ważnym takim aspektem, który jest podkreślany, to jest dobre wykorzystanie tego Krajowego Planu Odbudowy, bo to też jest jakby podkreślane, że teraz te pieniądze jakby wpływają na Słowację i powinno się je dobrze wykorzystać, bo w przeszłości Słowacja miała problemy generalnie z wykorzystaniem środków unijnych, często się ich albo nie wydawało, albo wydawało się w zły sposób, kwestie korupcyjne, marnowanie pieniędzy, więc ten nowy rząd ekspertów ma jakby to zrobić w sposób bardziej profesjonalny.
No, czy tak się stanie, to oczywiście czas pokaże. No ale skoro wywołał pan ten wątek złego wykorzystywania funduszy unijnych, pewnych oskarżeń korupcyjnych, no to trochę płynnie pan przeszedł do kolejnego mojego pytania, to znaczy kto te wybory ma szansę wygrać lub brać udział w tym podziale politycznych łupów, nazwijmy to, no bo jak rzucimy okiem na ten ostatnie sondaże, to paradoksalnie bardzo wysokie poparcie, jak na Słowację, ma polityk, który no właśnie uczestniczył w tych skandalach korupcyjnych, ma na swoim koncie rzeczywiście wiele, czy właściwie na sumieniu wiele rzeczy, które doprowadziły do upadku jego rządu. Robert Fico, były premier, szef partii Smer, który dzisiaj, no można powiedzieć, jakby przypomina o sobie i ma chyba, jak rozumiem, największe szanse, przynajmniej według niektórych sondaży, na to, żeby wrócić do wielkiej polityki.
To jest ciekawy przykład polityka, bo tak jak Feniks z popiołu, prawda, on wtedy odszedł w 2018 pod wpływem, to po zabójstwie Jana Kucjaka, jego narzeczonej, pod wpływem tych ówczesnych...
Dziennikarza, który publikował informacje dotyczące no właśnie korupcji w rządzie premiera Fico.
Tam relacje między innymi jego asystentki z przedstawicielem no, włoskiej mafii i tak dalej, i tak dalej. On odszedł, przyszedł Pellegrini, później w 2019 wygrywa Zuzana Czaputowa, przegrywa kandydat Smeru. W 2020 Smer przegrywa, wygrywa ta centroprawicowa koalicja, no, która jednak no, ma pewne problemy. No, wybucha wojna, to też ma ważne znaczenie, jeśli chodzi o Smer, o Roberta Fico. No i w ostatnich miesiącach ta partia prowadzi taką dosyć intensywną kampanię w regionach, w mediach. Fico jest bardzo aktywny, on miał jakieś problemy zdrowotne po tym całym kryzysie związanym z nim. Był w szpitalu i tak dalej. Natomiast teraz znów zdrowy, prawda, pełen sił, jeździ po kraju, bierze udział w tych różnych dyskusjach politycznych, czyli jest bardzo sprawnym politykiem niewątpliwie. I faktycznie te ostatnie od kilku miesięcy sondaże prowadzone pokazują, że Smer jest na szczycie jakby sondażowym. W maju tego roku były robione na początku tego miesiąca badania. One pokazały, że Smer ma 18%, a drugi Hlas ma tam 16, 16,5%. Czyli już jest niewielka różnica, ale jednak jest. Wcześniej Hlas przez wiele miesięcy był liderem i sam Pellegrini. To się jednak zmieniło. Ale trzeba od razu powiedzieć, że jeśli weźmiemy pod uwagę te sondaże, to nawet... jeśli wygra Smer, to niekoniecznie on musi stworzyć koalicję rządową.
No to jest też specyfika.
To jest specyfika Słowacji, że tam nie ma takiego ewidentnego zwycięzcy często, tylko jest duże rozdrobnienie. Gdyby dzisiaj się odbyły wybory, to by weszło 8 lub 9 partii do parlamentu, które mają tam po 6, po 7, po 8% poparcia. Tak więc Smer musiałby szukać sobie koalicjanta. Może znaleźć skrajną prawicę i partię Republika, bo mają podobne poglądy chociażby na Ukrainę. Może jakaś inna partia by się jeszcze zdecydowała. Natomiast większość tych partii centroprawicowych tworzących obecną koalicję prawdopodobnie jednak by nie chciało wejść w sojusz ze Smerem. Tak więc być może uda im się dogadać w jakiś sposób i stworzyć taką kordonową koalicję wobec Smeru. Nie wiem, jak się zachowa Hlas, bo wcześniej uważano, że te dwie partie, które no, politycy Hlasu pochodzą ze Smeru, prawda, bo tam doszło do rozłamu kilka lat temu. Natomiast my nie wiemy, czy oni będą chcieli wejść w sojusz ze Smerem, obawiając się, że zostaną zjedzeni. Sam Pellegrini się tego obawia. Tam jest też jakaś między tymi liderami, między Ficem a Pellegrinim też taka zła krew. Oni się też wzajemnie oskarżają o różne rzeczy, publicznie nawet. Więc na dzień dzisiejszy tego sojuszu chyba nie będzie, ale oczywiście zobaczymy po wyborach. Tak więc to nie jest tak do do końca powiedziane, że Smer wygra.
Samo zwycięstwo
będzie rządził.
Nie, musi oznaczać.
Bo w przypadku
rządzenia.
Słowacji tam były takie przypadki, że różne partie, nawet Smer wcześniej, że na przykład wygrywały, ale nie były w stanie stworzyć rządu, bo nie miały większości parlamentarnej.
Tak, tak czy inaczej, te najbliższe miesiące bez wątpienia będą obfitowały w ciekawe wydarzenia polityczne na Słowacji. Bliżej do tych wyborów, tym pewnie te emocje, wbrew też tym deklaracjom pani prezydent i nowego premiera rządu technicznego, pewnie będą rosły, jak to jest zwykle przed wyborami. A o tym, co z nich będzie wynikało, pewnie, mam nadzieję, będzie okazja jeszcze w Studiu Wschodnim porozmawiać. Tymczasem bardzo dziękuję za dzisiejszą porcję analizy i komentarza. Dr Łukasz Lewkowicz z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i Instytutu Europy Środkowej w Lublinie był gościem Studia Wschodniego.
Dziękuję. Dziękuję ślicznie.
I to wszystko w naszym programie na dzisiaj. Za uwagę dziękuję Tomasz Nieśpiał i Bogusław Wichrowski. Studio Wschodnie wraca na antenę Radia Lublin za tydzień. Do usłyszenia w następną niedzielę po godzinie 14:00.